Dzień dobry, witam serdecznie. CoDrive 75 i CoDrive kolejny raz z gościem po chyba najlepszym rozpoczęciu sezonu ostatnich lat przed Grand Prix Chin. I witam serdecznie, jest z nami młody, perspektywiczny Tymek Kucharczyk. Cześć Tymek, bardzo mi miło, nam miło, że jesteś z nami w podcaście.
Cześć, mi też, Ema.
W ostatnim odcinku też u nas był taki perspektywiczny młody kierowca, więc kontynuujemy tę tradycję. Po drugiej stronie, a w zasadzie trzeciej, jest może już nie młody, ale wciąż perspektywiczny dziennikarz Cezary Gutowski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć też, że także jestem kierowcą, aczkolwiek może nie wyczynowy, ale licencję mam wyścigową i nawet pojechałem w kilku wyścigach.
Brawo.
A to nieźle, bo jeszcze na drugą akurat nie mam.
Oraz ja, Max Kapłon. Niestety moja główna kamera padła, dlatego dzwonię do Państwa dziś z tostera. Mam nadzieję, że to bardzo nie przeszkadza. Ważne, że mnie dobrze słychać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak bohater Sainz uratował wyścig Albonowi. O tym po raz kolejny, dlaczego Helmut Marko powinien sobie powtarzać, że milczenie czasami jest złotem. No i o tym, czy McLaren faktycznie tak daleko odjechał. Ale zanim przejdziemy do propsów i disów za Grand Prix Australii, to przypominam Państwu, że wciąż można nabyć Skarb Kibica w formie audiobooka. Można 9,5 godziny słuchać Cezarego Gutowskiego, jak opowiada, jak czyta, jak dodaje komentarze, których nie ma też pewnie w Skarbie. Takie, wiecie, wstawki prywatne. Także serdecznie zachęcam, cezarygutowski.pl. W drugiej połowie tego odcinka będzie fragment audiobooka o Grand Prix Chin do przesłuchania, tak żebyście wiedzieli, z czym to się je. Czarku, coś jeszcze? Oczywiście coś pominąłem?
E-booka. Nie, w zasadzie to chyba wszystko, tak? 30 historii, że więcej, no. 10 historii zespołów, różnie poukładanych, 200 kierowców, 24 tory, zapowiedź sezonu i dużo takich od autorskich komentarzy, więc zachęcam, to jest w zasadzie taki audiobook, a tak w zasadzie to też podcast w dużej mierze, tylko na jedno gardło, na jeden głos.
Tak, żadnego audiobooka jeszcze, którego czyta Tymek, nie mamy, ale kto wie, w przyszłości, jak będzie miał chwilę więcej czasu. Tymek, zaczniemy sobie od propsów i disów za Grand Prix Australii. Props i dis może być za cokolwiek. Dla kierowcy, dla zespołu. Nie można tylko disować naszego podcastu, oprócz tego wszystko jest dozwolone. I zaczniemy od ciebie, jako że jesteś gościem, to bardzo proszę. Najpierw props i potem dis od razu, a potem przejdziemy do Cezarego.
Ciężko je powiedzieć, bo ja chcę też pan zabierać, nie?
A nie, 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 no to zabieraj,
jesteśmy przyzwyczajeni.
Tak.
Jest, myślę, że parę nazwisk tutaj, które warto wymienić, które myślę, że wy też wymienicie. Lecąc z góry, no to...
Jedno. Zasada jest taka, jedno przezory, jeden props, jeden dis. Żebyś tam nie zabrał właśnie, bo jakby mieliś pół stawki, no to wiesz, to wtedy nie zostanie.
Dobra, no to ja... Wezmę może tak trochę niestandardowo Lance Stroll.
O, proszę. No, jemu się dostało.
Dlaczego? To, że był lepszy niż większość kierowców, taka jest prawda. Nie rozbił auta, dojechał do mety, zgarnął naprawdę spoko punkty i wiem, że uważam, że Lance jest bardzo niedocenionym kierowcą i wiem, że jest dużo hejtu wobec niego. Po części to rozumiem, no bo sam borykam się z kierowcami, powiedzmy takimi jak on, na co dzień, którzy po prostu są bardzo bogaci i dostali się tam nie tylko i wyłącznie swoim talentem, ale jest bardzo niedocenionym i myślę, że w tym wyścigu też trochę udowodnił, że nie zawsze trzeba go skreślać, nie? I teraz akurat wykonał dobrą robotę. A Dis myślę, że idzie do Liama Lawsona za cały kształt weekendu. Ogólnie bardzo rozczarowujący, myślę, że tydzień dla niego. A na pewno nie to, co spodziewał się po pierwszym weekendzie w Red Bullu. To było na tyle. A resztę zostawiam wam.
Cezary, proszę bardzo.
No z tymi z propsami to jest ciężko, bo jest naprawdę kilku kierowców, którzy na te propsy zasługują, całkiem kilku, ale dam propsa Verstappenowi. Jest dużo zarzutów, że nie dawaliśmy Verstappenowi propsów przez całe lata w zasadzie, jak wszystko dominował i wygrywał. No a teraz chyba w zasadzie najlepszy kierowca tego wyścigu. Może po Strollu albo przed. Natomiast Znalazł się na prowadzeniu, kiedy nie powinien. Był moment taki, kiedy wydawało się, że może ten wyścig wygrać. Niewiele zabrakło tak naprawdę. Wystarczyłoby, żeby trochę mniej spadło, kiedy został na tych slickach i ten wyścig byłby wygrany prawdopodobnie przez Verstappena. No a potem przecież też dogonił Norrisa i też tej niecałą sekundę za plecami, kiedy no, ten bolid był o wiele gorszy. Fakt jest taki, że sprzyjały warunki, że były neutralizacje. No ale ostatecznie, jak się to wszystko złoży, każdy miał podobne warunki, a Max był najbliżej Norrisa, a nie powinien być wyżej niż na trzeciej pozycji, a być może nawet trochę niżej, tak więc props idzie dla Maxa. Jeśli chodzi o Disa, Oliver Berman. Był to naprawdę słaby weekend i w zasadzie te wszystkie sesje, te wszystkie wtopy, to jest to po prostu rozczarowanie, tak? Po tym, co pokazał naprawdę z mega dobrej strony, się pokazał w zeszłym roku. Tutaj ciekawostka, debiut miał lepszy wciąż w Formule 1 i Ferrari niż Lewis Hamilton w tym roku, to inna sprawa. Znaczy, w sensie w Formule 1 miał lepszy, nie lepszy niż Hamilton, ale Ferrari miał lepszy niż Hamilton, tak. To oczywiście zbieg okoliczności, ale to taka ciekawostka. Natomiast generalnie, to jak zaczął ten rok od masy błędów w pierwszym treningu, w trzecim treningu, no wyścig potem dojechał, to trzeba przyznać, ale generalnie no, było to duże rozczarowanie.
No dobra, to teraz ja. To ja też, szczerze mówiąc, rzadko się zdarza, żebym wpisał aż tyle, że po prostu wiem, że co wy byście nie wybrali, to ja i tak znajdę sobie jakiś propsidis. Bo czasami to jest naprawdę trudno. Na przykład jest jeden dobry kierowca przez cały weekend, ale doceniam Lando Norrisa, wygrał wyścig, ale propsa daję Andrei Kimiemu Antonellemu, bo jednak po tych kwalifikacjach, no cóż, nie był plasowany jako najlepszy z debiutantów. A w wyścigu jako jedyny z nich wykonał w ogóle jakąś robotę, a wykonał ją super, bo to aż 11 miejsc, tak? Czy tak, 11. Nie, 12, bo w końcu jednak ta kara została cofnięta, czyli czwarty dojechał na metę. No i kilka tych niesamowitych manewrów, które super się oglądało. Nie będę go jeszcze nazywał przyszłym mistrzem świata i nowym Verstappenem, ale na pewno pokazał mi, że coś tam potrafi. A Dis, no chyba Isaac Hadjar jednak, no, bo co prawda super sobota, ale wypadnięcie na okrążeniu zapoznawczym, no nie wiem, nie będę mówił aż tak jak Helmut Marko, do tego jeszcze wrócimy, ale dis dla Isaaca Hadjara. Propsy i disy zakończone w takim razie. Pierwsze propsy i disy sezonu. Tymku, zanim przejdziemy do tematów, to chciałbym cię podpytać, czy może możesz coś zdradzić, jakiś ekskluzyw. Co u ciebie? Jak się sprawy mają na ten moment? Internet huczy, internet pyta. Ludzie tu pod oknem mi stoją. Ty.
Czuję, ale też chciałbym bardzo wiedzieć i niestety na razie nie mogę nic zdradzić, po prostu nie wiem jeszcze co będę robił w tym roku. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, cały czas się trochę zmienia, więc mam jeszcze w tym tygodniu parę spotkań w Polsce i we Włoszech, więc zobaczymy, co się z tego ułoży. Trzeba być po prostu do tej myśli, że nie stracimy tego sezonu i że będę w stanie jechać. I zrobimy wszystko, żeby tak się stało.
Jasne, dobra. No to czekamy dalej w takim razie i trzymamy kciuki, żeby to się rozwiązało jak najlepiej dla ciebie. No i co, zaczniemy sobie od tego, czy myślicie, że McLaren odjechał tak, jak się wydaje? Są wyciągane średnie, że przez pierwszy stint na Interach mieli średnio 0,7 sekundy przewagi nad resztą stawki. W swoim najlepszym momencie tego pierwszego stintu 1,5 sekundy na okrążeniu, czyli jakieś w ogóle koszmarne, jeżeli się nie jest w McLarenie, liczby. I czy George Russell krzyczy, że McLaren to już w zasadzie mógłby przestać pracować nad swoim bolidem i tak wygra już ten sezon, już mogą się skupić na rozwoju na 2026 rok. Czy myślisz, Czarku, że to faktycznie wygląda tak, jak wygląda, czyli beznadziejnie dla wszystkich oprócz McLarenowców?
Znaczy nie, no wygląda tak, jak wyglądało w Australii, no to tak wygląda. Pytanie, czy to jest koniec sezonu, bo już są takie głosy, że to już były po jabłkach. A generalnie jakieś są ostatnio bardzo szybkie reakcje, już wszyscy są skreślani przed wyścigiem, jeszcze w zasadzie po treningach. Myślę, że to jeszcze za wcześnie, myślę, że ta dynamika sezonu będzie się zmieniała, będzie ten element zmiany przepisów co do przednich skrzydeł i ich elastyczności. Już teraz korekta wprowadzona w Chinach co do tylnych skrzydeł, nagle po prostu z dnia na dzień, dość interesująco, nagle się okazało, że można jednak takie rzeczy robić. bardzo szybko i tylko na podstawie dowodu wideo, mimo tego, że przecież przeszły te skrzydła, kontrole techniczne, to nagle w zeszłym roku się nie dało, a teraz decyzje są podejmowane z dnia na dzień. Wydaje mi się, że Ferrari wszystkim nie pokazało. I to się wydaje zresztą prawie wszystkim, bo to się też wydaje i McLarenowi, i samemu ludziom Ferrari się wydaje. Po prostu za mało wiemy jeszcze. No z całą pewnością McLaren jest najlepszym samochodem, jest najszybszym, jego największą przewagą nad innymi są opony. No, na przykład Helmut Marko zapowiedział, że znaczy wiedzą dokładnie, w czym tkwi problem Red Bulla i że spodziewają się, że od 3 do 5 wyścigów zajmie im najdalej, jak tak zrobią samochód, przerobią, że ich opony też będą tyle wytrzymywały. Na przykład tempo Red Bull, dopóki opony się trzymały, miał no, w zasadzie na równi z McLarenem.
Tymek, czy jest jakiś zespół, któremu ty w ogóle kibicujesz w Formule 1?
Jestem jedną stronę. Jestem po prostu, patrzę na ogół całokształt wykonanej roboty, nie? I inaczej. Podoba mi się zespół, który najlepiej wykona robotę w ciągu weekendu albo całego roku, nie? Więc myślę, że na przykład nie wolno skreślać tego właśnie kwestii rozwoju zespołów, która jest mimo wszystko bardzo ważna i taki Russell mówiący, że już McLaren może sobie odpuścić, no to nie wiem, co chcę osiągnąć tak naprawdę takimi słowami, bo dobrze wiemy na przykład historię McLarena sprzed 2 lat, gdzie też zaczynali nigdzie i nagle w połowie roku byli w stanie walczyć o zwycięstwo, więc zobaczymy, jakby jest, Formuła 1 jest bardzo dynamiczna, nigdy nie można odpuszczać, jak się odpuści, to się przegrywa, więc myślę, że każdy zespół to dobrze wie i McLaren też uważam, że po prostu będzie na tej fali wznoszącej, że jak będą czuli krew żądzę zwycięstwa, to po prostu będą robili wszystko, żeby się utrzymać na tym topie.
Myślę, że Russell może mieć ambicję, żeby być najlepszym dostarczycielem bonmotów w tym sezonie, bo już tak, przed sezonem powiedział, że w testach potrzebuje 5 okrążeń. Teraz rzuca to, że McLaren to już w zasadzie wygrał, więc jestem ciekawy, jak to będzie dalej. Złotousty George nie zawodzi. No dobra, to przejdziemy sobie teraz do... Ja to sobie tak wpisałem roboczo rzezi niewiniątek, czyli tego, co się wydarzyło w Australii. Zaczniemy od takiego, no nie do końca niewiniątka, bo od Carlosa Sainza, czyli kierowcy doświadczonego. Carlos Sainz nie dojechał. DNF. 5. miejsce Carlosa Albona, no nie, Alexa Albona, czyli doskonałe. Williams, nie wiem, czy myślę, że brałby w ciemno, nawet jednego kierowcy na P5 przed wyścigiem, ale Carlos Sainz powiedział, że w zasadzie te 5. pole Albona to jest trochę dzięki niemu, bo przez to, że on się rozbił i przez to, że mógł potem siedzieć na pitwallu i tam pomagał obmyślać strategię. I czy to jest, czy myślicie, że naprawdę Carlos Sainz mógł mieć jakikolwiek wpływ na wyścig Alexa Albona? Wiecie, nie chcę mu odbierać, może miał, ale czy to nie jest trochę jednak próba zamazania tego, że miał tu wyjaśniać Albona, a póki co to Albon wyjaśnił jego, jak sądzisz, Czarku?
Znaczy, po pierwsze, żeby siedzieć na pitwallu i pomagać w strategii, to najpierw musiał wypaść z toru, co raczył by uczynić na pierwszym okrążeniu, zmieniając bieg do góry. Tym, jak myślę, nam powie więcej, jak to jest w ogóle jeździć w deszczu, czy to wózkami, czy gokartami, czy po prostu bolidami, bo myślę, że wbrew pozorom różnica nie jest aż tak duża, jeżeli już mówimy o bolidach jednomiejscowych. Natomiast no, to po pierwsze, a po drugie no też nie jest tak, że Williams był jedynym zespołem, który podjął dobrą decyzję strategiczną i to też nie był taki jakby, to nie był jakiś taki majstersztyk, że kiedy wszyscy zakładali opony czerwone, on powiedział załóżmy fioletowe i okazało się, że te fioletowe to dały im skok o 10 pozycji, albo nie wiem, żeby założyć lewe na prawe, czy coś takiego, tak więc no po prostu trzeba było coś obstawić. Sainz im pomógł w obstawieniu lepszych opon. Też nie jestem przekonany, czy dlatego, że o tyle lepiej widział, czy po prostu dlatego, że bo myślę, że nie trzeba być kierowcą wyścigowym na pitwallu, żeby znać warunki, tak, żeby widzieć. Fakt jest taki, że Ferrari się zdaje temu zaprzeczać, no ale to też fajnie Horner to ujął, że odnośnie Ferrari, że wystarczy zobaczyć, co się dzieje naokoło, jak on użył słowa PIS, czyli że jak sika deszczem naokoło, to znaczy, że raczej jest mokro. Więc też no jakoś trochę się tutaj Carlos gloryfikuje i ja, dla mnie to był tak naprawdę Nadisa kandydat, dlatego że to nie jest duen to nie jest jego drugi wyścig w życiu, a pierwszy mokry, tylko to jest facet z dużym doświadczeniem w Formule 1 i średnio mi to wygląda, że wypada z toru na samym początku, kiedy jest już neutralizacja zarządzona, a potem jak wbija bieg do góry. No, mi się to jakoś tak dziwnie gryzie. Natomiast to chciałem podpisać Tymka, jak to jest generalnie, jak się jak na ile się zmienia, na ile się robi trudniej, kiedy jedziesz właśnie bolidem i zaczyna padać deszcz.
Ale jak na slickach na przykład jeszcze jedziesz?
No, może być deszczówki. No, myślę, że przedyskutujemy. No.
Dla Tymka nie ma różnicy. On jest...
Ja się akurat na deszczu czuję bardzo komfortowo i lubię jeździć po deszczu, więc inaczej. Jest to duże wyzwanie, bo na deszczu musisz być jakby bardziej kreatywnym kierowcą. To nie jest już taka czysta automatyka jak na suchym, że po prostu klepiesz cały czas kółko za kółkiem w te całe miejsca, nie wiem, miejsce hamowania, miejsce skrętu jest cały czas takie same. W deszczu musisz się wykazać takim kunsztem kierowcy, tą błyskotliwością, gdzie umiesz wyczuć, gdzie jest większy grip, gdzie zahamować, żeby ta efektywność była największa, żeby zmaksymalizować opony, wprowadzić je szybko do rąk temperatury i tak dalej. Więc jest dużo więcej aspektów, które musisz wziąć pod uwagę jako kierowca, kiedy jest mokro. No i takie chyba najbardziej proste aspekty typu widoczność. Jedziesz za kimś, nie widzisz dokładnie, co się dzieje przed tobą, gdzie się znajdujesz. Miałem wyścigi w Anglii, także było na tyle dużo sprayu, że musiałem patrzeć po bokach na bandy, gdzie się znajduję mniej więcej na torze, bo było na tyle mało widać, że nawet, nie wiem, lampek na tylnych skrzydłach nie widziałem, więc jest to kompletnie inny świat i inaczej. Niektórzy kierowcy po prostu to lubią. Lubią ten dreszczyk trochę adrenaliny, większych emocji, tego, że jedziesz i czujesz się trochę mniej pewnie. I niektórzy kierowcy umieją jakby przerobić to na swoją siłę, że wiedzą, że na przykład inni się będą trochę bali w takich okolicznościach i umią to wykorzystać. Ja uważam, że jestem trochę takim kierowcą, bardziej podchodzę do tego psychicznie, z głową, mentalnie wygrywam z kierowcami niż nawet często z samym tempem, ale jest to na pewno ciężkie i w Formule 1, gdzie masz 1000 koni pod butem, tak naprawdę dużo może się zdarzyć w takich warunkach, tym bardziej jeszcze na torze ulicznym, gdzie jest dużo białych linii, gdzie jest bardzo ślisko, gdzie tor jest tak naprawdę zielony, to jest ultra ciężkie warunki i jakby jesteśmy tylko ludźmi. Każdemu się zdarzają błędy, mniejsze lub większe. Te tłumaczenie Sainza, że nagle, nie wiem, obroty dziwnie wzrosły czy coś tam, trochę takie usprawiedliwianie się głupie, według mnie. Zwycięzcy nie szukają przecież wymówek, więc też jego kompetencje, mi się wydaje, nie pozwalają mu na decydowanie dokładnie o strategii, jaką jedzie inny bolid w zespole, więc nie, jakby dziwne trochę zachowanie, wydaje mi się, ze strony Williamsa i samego Carlosa po tym wyścigu.
A powiedz, czy na przykład Halo bardziej przeszkadza w deszczu niż normalnie?
Nie, Halo w ogóle jak jedziesz, to nie widzisz tego, bo to jest tak, jakbyś sobie postawił palec przed głową. Jak patrzysz za palec, to dosłownie go nie widzisz, więc Halo działa w ten sam sposób. W ogóle ci nie przeszkadza widoczność.
Rozumiem, a jakiś na przykład taki, wiesz, żeby parasolka była wysuwana taka, żeby ten...
Nie.
My tu czasem mamy takie innowacyjne pomysły.
W kartingu mieliśmy coś takiego, że zamiast mieć normalną szybkę, był taki jakby wiatraczek z przodu, który cały czas się kręcił pod wpływem powietrza i ono odgarnia jakby wszystkie krople wody. Widziałeś dosłownie jak jakby nie padał deszcz, nie? Więc są takie, powiedzmy, rzeczy, ale w formule to raczej nie działa i wszyscy po prostu jadą tak jak trzeba. Nie wolno sobie wymyślać jakichś dużych rzeczy. Problemem Halo, wydaje mi się, może być to na przykład, że jak stoisz, powiedzmy, na gridzie albo w picie i pada deszcz, to duża część wody, która zbiera się na Halo, spada ci później do kokpitu. I później cały, nie wiem, mokniesz kombinezon czy coś, bardziej ci to zalewa, może przez to, ale poza tym to nie ma żadnego wpływu i efektu.
Że pojadę klasykiem It's probably water. Już jeszcze też do tego wrócimy. Przypomniało mi się, jak opowiadałeś, że był taki spray, że nie widziałeś nawet światełek z tyłu bolidu przed tobą. To Robert Kubica opowiadał taką historię, że nie pamiętam, czy to było na Suzuce, czy gdzieś, że minął rywala na prostej, nawet się nie
Tak,
zoryjskował. Tak,
tak.
Fuji.
Fuji. Tak samo.
Fuji.
Drugi wyścig na Oton w zeszłym roku było na tyle dużo sprayu, że ja jadąc po prostu, ubierając linię, która mi się wydawała najbardziej optymalna, czyli wewnętrzna, wyprzedziłem trzech kierowców, nawet nie wiedząc, nie zdając sobie z tego sprawy. I dopiero znajduję się w środku zakrętu, pojawia mi się jakiś obraz toru i widzę w lusterkach, że jest kierowca obok mnie, nie? Więc są czasami takie historie i to są naprawdę ciężkie warunki, nie? No bo w ogóle nie widać nic. Kierowca jest bardziej narażony. No i co, jakbym na przykład jechał niechcący za nim, hamując w tym miejscu, gdzie zahamowałem, no to po prostu mnie w niego uderzył, nie? Więc są takie sytuacje. Myślę, że w tym teraz jest ich coraz mniej, bo FIA i tak dalej bardziej na to patrzy, na powiedzmy to bezpieczeństwo. Kiedyś było takich sytuacji dużo więcej, po prostu trzeba było jechać w takich warunkach, jakie były, nie było wymyślania. Teraz niestety można powiedzieć, że ten właśnie kunsz i błyskotliwość kierowców są trochę odbierane przez to, nie?
Rozumiem. No też jak oglądamy ten wyścig w telewizji, to kompletnie sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo widzimy wiecie, z kamery, z helikoptera albo z drona, jadą dwa bolidy, coś tam leci za nimi trochę wody, a ten biedny kierowca nic nie widzi. No dobra, przechodzimy do następnej ofiary Grand Prix Australii, czyli Isaac Hadjar, który wypada na okrążeniu zapoznawczym. No i zebrało mu się dosyć mocno od pryncypała Helmuta Marko również. Ale zacznę, Cezary, tym razem od Tymka. Czy Tymek uważasz, że wypadnięcie na okrążeniu zapoznawczym to jest taki totalnie karygodny błąd, że w ogóle masakra, największa żenada i nikomu się to nigdy nie powinno przytrafić? Czy po prostu jest
Gorszego
moment
momentu sobie nie
nie
mógł wybrać tak naprawdę, nie?
No nie, jeszcze raz,
Jeszcze
wyścig.
pierwszy wyścig, pierwszy zakręt na formującym okrążeniu, trochę średnio to wyglądało. Ale to jest też to, co mówiłem, jakby kierowcy są tylko ludźmi i było ultra mi żal Haczara, bo kiedyś jeszcze w ogóle w 2018 roku ścigałem się w kategorii juniorskiej w kartingu, więc go dobrze kojarzyłem. Ale po prostu smutno się na to patrzyło, nie? Myślę, że fajnie to podsumował Anthony Hamilton, który się spotkał później z Hadżarem i nawet go przytulił czy coś i po prostu powiedział, że poczuł to jako ojciec, nie? Poczuł to, że cały ten wysiłek, jaki wkłada, żeby się tam znaleźć, całe karierę juniorskie, później cały weekend, tylko po to, żeby wszystko zepsuć na pierwszym okrążeniu, przed jeszcze w ogóle startem wyścigu. Jest to ciężkie dla kierowcy, nie? No bo wkładasz w to tyle wysiłku, tyle pracy, po to, żeby w jednym momencie wszystko zepsuć. I takie jest życie kierowcy mimo wszystko. Częściej przegrywasz niż wygrywasz. Ważne jest tylko to, żeby on teraz się z tego podniósł, wyniósł odpowiednie lekcje i już więcej takich błędów nie popełnił, no bo to jest tylko to, co może się poprawić na kolejne weekendy, nie?
A powiedz mi, czy Hadżar generalnie znaliście się w miarę dobrze, czy tylko się widywaliście, on był ulubiony w środowisku? To jest chyba w porze, prawda?
Inaczej, ja tak kolegować się z nim nie kolegowałem. Pamiętam, że jak jeździliśmy w kartingu, to był ultra niski, tak nie wiem, z 1,40 m albo 1,30 m, nie? I razem z tatą nazwaliśmy go Pimkiem, bo są nie tylko tak jest. Skrawek kasku widać było za kierownicy, ale ja myślę, że chyba się dobrze dogadywał. Jeździł w zespole, w którym coachowałem akurat w ostatni weekend we Włoszech na WSC, więc dobrze go tam wspominają.
To Czarku, karygodny błąd, czy każdemu może się zdarzyć?
Nie no, znaczy nie będę osądzał kierowców, po prostu moment był bardzo, bardzo niefortunny i była tutaj cała dyskusja, też gadaliśmy o tym w pole position, czy Marko się dobrze zachował, mówiąc to, co powiedział, tak, że to był taki, że
Spłakał
trzął
się i
tam.
było tak. Spłakał się i to było troszkę żenujące.
Spektakl pełen łez. No... Ja rozumiem wszystkie strony, w sensie może to dziwnie brzmi, ale no nie oczekujesz od... To jest Formuła 1, tak? Więc jak dochodzi do tego miejsca, do tego punktu, no to oczywiście każdy może popełniać błędy, no ale z drugiej strony, no jednak jest to jakby szczyt szczytów i też oczekujesz, że będą tam ci kierowcy najtwardsi, tak? Czy najbardziej tacy odporni. No po prostu nie jestem, rozumiem Helmuta Marko w tym wszystkim, ale też rozumiem Antoniego Davidsona, no uważam, że się dobrze zachował i mi też było szkoda Hadżara, bo on nie miał takich mega dobrych papierów przed tym weekendem, jednak jest to jakby takie przeświadczenie, że jest to kierowca bardzo taki emocjonalny, bardzo ekspresyjny, kierowca, który dużo tam i głośno krzyczał i gadał przez radio w juniorskich kategoriach i nagle mamy sytuację podczas tego weekendu, kiedy zajeżdża mu drogę chyba jakieś Ferrari i on tutaj bez żadnego, tutaj nawet go chwalił Helmut Marko, że bez żadnego tutaj krzyczenia i tak dalej, płakania i potem dobre występy, bardzo dobre kwalifikacje, nie wyszedł do Q3 tylko dlatego, że nie mógł skończyć okrążenia w kluczowym momencie, zabrakło mu bardzo, bardzo mało i no wszystko wyglądało super i nagle nawet nie wystartował w wyścigu. No, przykre to było i też rozumiem, że go Marko się na to wkurzył.
No, ja też niby rozumiem Marko, ale dla mnie on po prostu, żeby nie mówić brzydko, ale no, starszy pan i dla mnie to w ogóle żenujące takie wypowiadanie się na zasadzie, że
Żelujące.
tak, że festiwal płakania, no kurczę, gość po prostu spełnia swoje marzenia. Tak, to też mu pokazuje, jak mu na tym zależało. No, podejrzewam, że wiesz. Tak, ja jestem bardzo anty-Marko, bardzo mi się nie podobają. Ja jestem team Anthony Hamilton, który też powiedział, że ten pan, ten staruch powinien już się uciszyć.
Jezus Maria, dlaczego... O ty, ejdżysto, Maksiu, to jest Formuła 1, to jest sport, wiesz, w ogóle wyścigi samochodowe, no to jest, ryzykujesz zdrowiem i życiem co od kartingu, tak naprawdę. Więc to też,
Ale...
nikt nie zabrał nikomu płakać, natomiast też jak masz tam faceta, który startował w tych wyścigach lat temu 50, no to były czasy, kiedy teraz jest o wiele bezpieczniej. W tamtych czasach siadłeś do samochodu i wiedziałeś, że jak popełnisz jakiś błąd, no to możesz więcej, wiesz, pożegnać się ze zdrowiem lub życiem, tak? Możesz nie chodzić o własnych nogach albo nigdy nie wyjść z tego samochodu. Teraz kierowcy współcześni siadając do bolidów nie mają nigdy takiego przeświadczenia, w ogóle nie mają pojęcia, co to jest ryzyko w tym jakby takiego stopnia, nic nie mniejszając. Może Tymek, ty powiedz, co o tym sądzisz. Nic nie mniejszając w ogóle kierowcom, teraz ja się cieszę, że jest bezpiecznie, natomiast trzeba też zdać sobie sprawę, że tacy ludzie jak Marko czy Niki Lauda, no to oni realnie ryzykowali życiem bardziej niż współcześnie ktokolwiek. Wyścigali, nie mam.
Nie zaprzeczam CES, no bo to są fakty i wszystkie statystyki tego pokazują i dobrze wiemy, jak wyglądało to 50, 70 lat temu, a jak wygląda to teraz. I współcześni kierowcy nie mogą w ogóle myśleć o takich rzeczach, bo jakby myśleli o takich rzeczach, to byliby skończeni. Nie, w ogóle by nie mogliby wykrzesać swojego maksimum. Gdzie kiedyś to po prostu było jechanie bardziej względem ryzyka, a wynagrodzenia, nie? Czyli jechałeś na tym balansie, gdzie wiedziałeś, że nie możesz przegiąć, bo po prostu może się to skończyć bardzo, bardzo źle. Teraz nawet ci młodzi kierowcy są zachęcani do tego, żeby przekraczać te limity, żeby zobaczyć, co się dzieje z autem, kiedy wiesz, kiedy pojedziesz trochę szybciej, kiedy zahamujesz trochę później. Zespoły są świadome tego, że każdy dobry kierowca musi się w jakimś momencie rozbić, żeby po prostu poznać limity auta, poznać limity toru. Więc jest to kompletnie inne podejście i teraz jest ta batalia dwóch różnych światów. Młodych, gniewnych, gdzie oni mają kompletnie inną perspektywę na to, a właśnie tych bardziej dojrzałych ludzi, starszych, gdzie patrzą cały czas, można powiedzieć, tymi oczami, jak oni byli młodzi, nie? Kiedy to oni się ścigali, kiedy to oni narażali swoje życie tylko po to, żeby zobaczyć, jak jakiś dzieciak się rozwala na formującym okrążeniu i o to płacze, nie? Więc jest to Ja też rozumiem, o co ci chodzi z tym, że zgadzasz się z obiema stronami. Ja też się z tym zgadzam. Hadżer jest na najwyższym poziomie motorsportu. Każdy kierowca, który się ściga, marzy o tym, żeby być na jego miejscu. A rozwalanie się na formującym okrążeniu po prostu świadczy o tym, że nie wiem, no, że może można było coś zrobić lepiej, że może nie jest tak dobrym kierowcą, jak mu się wydawało. Albo Helmutowi, więc to rozczarowanie Helmuta też jest uzasadnione. Ale koniec końców jesteśmy ludźmi, każdy z nas popełnia jakiś błąd. Nie wierzę, że Helmut Marko też się nie rozwalił kiedyś na początku wyścigu, jak się ścigał, więc po prostu trzeba to zrozumieć, przyjąć na klatę i się poprawić.
No powiedz, no na pewno słyszałeś niejedną historię o Helmucie Marko. Tak, bo to jest małe środowisko. Jest uznawany za takiego naprawdę mega kolesia jadącego po
Zmniejszy się,
kierowcach.
nie? Jest to akurat świat jest słaby w motorsporcie.
Ja mam może coś tam ciekawego przytoczyć?
Znaczy, wiem, jak to wygląda z akademią juniorską Red Bulla i wiem, że tam jest sprawa postawiona bardzo jasno, że albo są wyniki, albo cię nie ma. I Helmut jest bardzo zero-jedynkowy. Nie ma przelewek, czy musisz być pewny siebie, jak z nim rozmawiasz, a na to, że musisz pokazywać, że zasługujesz na to, żeby być w tej akademii. I teraz akademie też się bardzo zmieniają. Już nie jest jak kiedyś, że do akademii elitarni kierowcy młodzi, którzy są ultra utalentowani. Teraz już są też zabierani po prostu kierowcy z dużym portfelem, którzy płacą, żeby być w tej akademii, nie? I teraz znowu to się wywraca, więc Red Bull cały czas można powiedzieć, że jest taką akademią, powiedzmy, gdzie ci młodzi kierowcy są postawieni przed największą presją. Presją na wynik, więc no Helmut jest bardzo ciężkim człowiekiem i jest bardzo specyficzny, ale jakby nie bez powodu Max Verstappen jeździ dla Red Bulla, nie? Trzeba znowu zobaczyć dwie strony medalu. I to, że Helmut jest taki, też wpływa, powiedzmy, w jakimś stopniu na kierowcy, że to też dojrza bardzo szybko. Kierowcy Red Bulla wydają mi się trochę bardziej dojrzali niż innych akademii, bo są świadomi wszystkich możliwości, jakie się spotka, kiedy coś pójdzie nie tak, nie?
No ty niestety masz to spełnienie marzeń, że trafiasz do programu juniorskiego Red Bulla, czyli generalnie Team Formuły 1, ale z drugiej strony wiesz, że to jeszcze nie jest wejście do Formuły 1 i ty, że tam bardzo krótko możesz.
To jest połowa drogi. Ciężej jest się tam utrzymać niż dostać, nie? Podobnie jak Formuła 1.
Ale patrząc na ilość tą niesamowitą liczbę talentów, która wychodzi z Akademii Red Bulla do Formuły 1, to może jednak trzeba by troszkę zmienić. Może jednak takie bardziej cieplejszy chów, a nie Helmut Marko. Dobra, nic nie mówię.
Kierowcy Formuły 1 nie ciepłymi kruchami, tylko twardzielami, którzy jadą i wykonują swoją robotę na 100%. To nie bez przyczyny pracuję w zespole po tysiące, parę tysięcy ludzi, żeby kierowca później, nie wiem, był Lance Strollem, rozwalał się i nic nie mówił przez radio, tylko kierowca ma wyjechać, robić swoją robotę i tyle, do widzenia. Zebrać punkty, a później na koniec ma przyjść ładny czek pieniędzy. O to chodzi w tym sporcie.
Dobra, co ja mogę powiedzieć teraz? Ale na pewno mogę powiedzieć to, że łaska Tymka na pstrym koniu jeździ, bo przed chwilą był props dla Strolla, a teraz mi wzięty jako zły przykład. Okej, uważajcie.
No ale
Chciałbym.
w tym wyścigu on zabłysnął. Przecież
Tak.
nie bez przyczyny mu dałem propsa, nie za to, że się rozwalił, tylko za to, że
Nie, no
właśnie
wiem.
dojechał i zrobił swoją robotę.
Jeszcze się
Tak.
na zielono ubrałeś, żeby uczcić ten wynik,
Tak,
zauważyłem.
tak, tak.
Proszę bardzo.
Bicigowo. No, Alonso nie
Ale
dojeżdża
to,
do końca wyścigu.
no właśnie, to chciałem powiedzieć, że to jest dużo większe.
Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze mała wstawka o tak zwanym Supi. Nie Snoopy, tylko.
A tak, supi. Tam jest taki link na dole, to jest format Buy Me a Coffee i Buy Me a Coffee. Więc jeżeli nasi drodzy słuchacze mają ochotę, potrzebę, czy po prostu mogą nas takim supi trochę wesprzeć, to jest bardzo prosta forma. Wchodzi się, można kliknąć i wtedy jakiegoś małego Daniela trzeba wysłać, żebyśmy mogli ten, jakby ten wózek dalej pchać i ciągnąć. Gdyż jakby zabiera to pewne poświęcenia, mówiąc w skrócie, tak więc zachęcamy, jeżeli ktoś ma ten gest, żeby nas trochę wsparł.
Zachęcamy, a teraz nagłówek Tymek Kucharczyk hejtuje Liama Lawsona. Taki damy tytuł. Liam Lawson, no cóż, posypało się dosyć mocno, wiadomo, to jest drożliwy temat, tak, no bo wymiana Sergio Pereza do końca, czy może nie do końca, ale ta wielka debata, czy Liam Lawson, czy Yuki Tsunoda u boku Maxa Verstappena, no i Lawson daje podpałkę tym, którzy go tam po prostu grillują, no i którzy żądają zmiany na Tsunodę. Ciekawe, zupełnym przypadkiem Zak Brown, szef McLarena, dorzucił swoje 3 grosze, że prawdopodobnie to Yuki Tsunoda powinien być właśnie w bolidzie Red Bull. On tak to powinien być. Chyba Yuki powinien być w bolidzie Red Bulla. No i faktycznie Yuki przejechał świetny wyścig, ale czy to nie jest, nie uważasz, Szarku, że to jest chyba troszkę za wcześnie, żeby już Liama przekreślać kompletnie i wrzucać tam Tsunodę? W zeszłym roku Tsunoda też miał bardzo mocny start, a potem było troszkę gorzej. Z Liamem też przegrywał, więc...
Czyli jest o wiele za wcześnie i Lawson został skreślony w zasadzie już po kwalifikacjach. Wydaje mi się, że jest to jakiś taki wypływ dziwnych, niefajnych emocji w złym momencie akurat w necie. Jest to jakieś, nie wiem, wydaje mi się, nowa, jeszcze wyższa forma hejtu. Z tym się niby starała czy się FIA, ale w momencie, kiedy nie dajemy człowiekowi szansy nawet, żeby wyścigu startował, w którym owszem też były błędy, no ale jednak jeszcze zanim startował, już sobie robimy jaja, że jak to jest w ogóle, że on tutaj jeździ, podczas gdy Red Bull miał prawo wybrać Lawsona i miał z całą pewnością powody. Ten tekst Zaka Browna to jest kolejny przejaw tego po prostu takiej politycznej wojenki i kopania leżącego w pewnym sensie, czyli takie po prostu wykorzystanie Lawsona, który miał sobie prawo, nie, znaczy miał prawo mieć pewne problemy, to jest pierwszy weekend, nigdy nie jeździł na tym torze jak jedyny. Jest wykorzystanie kierowcy, który być może też by potrzebował bardziej wsparcia niż zrobił coś odwrotnego niż Anthony Davidson, tylko po to, żeby przykopać Red Bullowi, żeby przykopać Hornerowi, bo o to się to rozbijane oczywiście, żeby sobie nabić popularki, bo tutaj jakby osią tego jest też to, że Yuki Tsunoda jest bardzo lubiany, ma jakąś dużą rzeszę fanów za to, głównie jak przeklina i jak się nosi, a Lawson no, jest postrzegany jako ten zły, bo on mu to miejsce odebrał. Pytanie, jeśli mogę do Tymka, czy ty uważasz, że dobrze Red Bull zrobił, że wziął Lawsona, czy ty jesteś tym, że Tsunoda powinien dostać ten angaż?
Znaczy nie, ciężko mi, jak myślałem o tym, to bym nie wybrał i kogo. Znaczy, ani jednego, ani drugiego bym nie wziął, tylko poszedł kogoś innego po prostu, no bo najlepiej to Sainza, ale obaj się wydają po prostu nie materiałem na tak duży zespół, nie? A Tsunoda jeździ czwarty rok Formuły 1?
Piąty.
Piąty już. Więc... a nigdy... nigdy nie było w nim widać kierowcy top, nie? Że i był szybki, miał przebłyski, ale to nie był kierowca na miarę Maxa Verstappena, no bo to już w ogóle by został zjedzony według mnie. To ile on popełnia błędów, jak jest niepowtarzalny w ciągu wyścigu, to przez te 5 lat tak naprawdę dużo się nie zmieniło i okej, może być szybki w kwalifikacjach, zrobić dobre okrążenie, ostatecznie skończył 11.
No tak, ale to było akurat bo jakby wtedy jego złapał popotę po deszczówkę.
Nie też na slickach na deszczu błędy, okej, tak jak popełnił Leclerc, tak jak popełnił Piastri, no ale błąd popełnił i stracił punkty, więc ciężko powiedzieć. Myślę, że Lawson powinien dostać jeszcze szansę, że ten akurat ten weekend jest o tyle niefortunny, że warunki, tor, nowy bolid, który widać, że jest ciężki w prowadzeniu, naprawdę miał pod górkę i wydaje mi się, że nawet jakby Tsunoda tam siedział, to ciężko byłoby wykrzesać coś więcej, nawet jakby powiedzieć, że Tsunoda jest szybszym kierowcą.
No mówiłeś też o jeździe właśnie na slickach po deszczu, no to właśnie Lawson wypadł na slickach, no to przygodę miał też Tsunoda, Leclerc, jak to jest na slicku, kiedy jedziesz po mokrym?
Na szczęście często mi się to nie zdarzyło, więc znaczy inaczej, w go-kartach częściej niż w formułach. Formule z zeszłym roku, pamiętam jeden dobrze wyścig, który wystartowaliśmy na ślikach i padało przez chało. To nie wiem, wtedy mi się odezwał taki głos, że po prostu trzeba dowieźć auto do mety, że inni będą się rozwalać, będą popełniać błędy. Skup się na tym, żeby przejechać każdy zakręt oprzejnie, zepsuć hamowania, jechać powtarzalnie, jak umiesz, nawet jak ma to być kosztem, nie wiem, pół sekundy na okrążeniu, to po prostu być pewnym, że się dojedzie do mety. No i to jakoś w pewnym stopniu na pewno zapunktowało u mnie, no bo dojechałem drugi, kiedy myślę, że w zeszłym roku dużo w takich momentach właśnie popełniłbym błąd, chciałbym za bardzo cisnąć, za bardzo wygrać. Wtedy właśnie tak spokojna głowa, to, że liczy się dobro, powiedzmy, mistrzostw nad dobrem jednego wyścigu, jednego wyjazdu, przewyższyło. W kartingu tak naprawdę to samo, po prostu trzeba było dojeżdżać do mety. Formuła 1 jest ta zmienność, żeby możesz zmienić mieszankę dużo szybciej, dużo łatwiej w ciągu wyścigu, w gokardach czy w takich bolidach jednomiejscowych, w seriach juniorskich. Tak to nie działa. Czas, nie wiem, zmiany opon i tak dalej jest dużo dłuższy, więc można dużo więcej na tym stracić. Ale zawsze ci to jakoś rozwinie, według mnie. Jak byłem młody, to też jeździłem na slickach po deszczu, tylko po to, żeby nabrać tego feelingu. Ale co, jak jedziesz w wyścigu, jak na treningu, to jest dwie różne historie.
Ja uważam, że Tsunoda. Nie, żartuję, żartuję. Ja jestem w ogóle team losem zdecydowanie, no i zobaczymy. Boję się tylko tego, że on wpadnie, wiecie, w taką spiralę po prostu, że coraz gorzej, żeby nie się stresował, że znowu mu nie pójdzie. Ale chyba jeszcze też w Australii on nie miał dokładnie takiego samego bolidu ze wszystkimi poprawkami, co Verstappen, prawda? Nie wiem, czy już na Chiny jest zapowiedziane, że dostanie wszystkie tam ponad 15 poprawek. Red Bull przywiózł, ale chyba wszystkie poszły do Verstappena, bo nie zdążyli wyprodukować do obu bolidów, tak mi się zdaje.
Nie jestem przekonany, tam chyba też chodziło o to, że robili po prostu różne też opcje ustawień. To
A,
też
nie
jest
mów
kwestia tak, że to jest
tego.
masz początek sezonu, więc też to był trochę tak testowo, szli w różnych kierunkach. No i potem przed wyścigiem miał też zupełnie inaczej zestrojony samochód.
Tak. No to teraz sobie przejdziemy do zupełnie drugiego końca stawki, czyli Lando Norris i Lando czuje się niedoceniony. Po raz pierwszy w życiu jest na czele i to w ogóle mnie bawi, że się pojawia ta grafika, że po raz pierwszy w życiu jest liderem mistrzostw. No, po pierwszym wyścigu dojechał pierwszy, no quite obvious. No ale tak, jest zapisane w historii, że był na czele, znaczy jest w ogóle. No ale Lando czuje, że ludzie za bardzo zrzucają to jednak wszystko na bolid i nie doceniają jego kunsztu jako kierowca. Brzmi, jakbym trochę się z niego naśmiewał, ale wcale, no, bardzo go szanuję. Natomiast mówi, no tak, inni popełniali błędy, ja ich nie popełniłem. Może faktycznie nasz samochód jest delikatnie lepszy od wszystkich innych. Nie zaprzeczam temu, ale nie chodzi tylko o samochód, żeby było jasne. No, jeszcze tam po drodze była taka sytuacja, że na przykład powiedzieli Piastriemu, który siedział mu na ogonie, żeby go nie wyprzedzał, tłumacząc o tym, że chcieli, żeby wyprzedzili zdublowane samochody. Więc Tymek, po pierwsze, czy myślisz inaczej, jak poznajesz ty, że to kunszt kierowcy, a nie bolid?
Znaczy,
Po
taki warunek
twoim
jest
co?
zdecydowanie kierowca niż bolid, jak były Grand Prix Australii, no bo jest dużo zmiennych, bolid nie ma stricte, nie jest przystosowany do jazdy w takich warunkach, nie? Bolidy są przystosowane do tego, żeby jechać na małym paliwie, suchutki tor, idealna to, i tak dalej, nie? Więc wyścig 100% Lando zasłużył na to, żeby go wygrać. Bo po prostu popełnili tych błędów najmniej, podejmowali najlepsze decyzje strategiczne i tutaj się mu po prostu to należy. Jak będzie w przyszłości, zobaczymy. Myślę, że nie wolno odejmować roli zespołu i auta, bo sam się przekonałem o tym, jak ważne jest to, jak dobry masz bolid. Nawet w seriach, gdzie bolidy są takie same, bolidy nie są takie same. I i bolidy naprawdę umią zrobić różnicę, nie? Więc a w tym wyścigu naprawdę Lando dobrze pojechał. A to, że ma najlepszy bolid, to pomogło mu to, że mógł się zakwalifikować na pierwszym miejscu i startować do tego wyścigu z najlepszej możliwej pozycji.
Ale nie myślisz, Czarku, że troszkę jednak delikatnie nie docenia swojego bolidu, mówiąc, że jest troszkę z przodu przed wszystkimi?
Myślę, że troszkę go nie docenia i też no, fakt jest taki, że nie dość, że jechał z przodu Norris, no to jeszcze miał przewagę opon po prostu, bo miał opony, które wytrzymywały o wiele dłużej, wytrzymywały całe okrążenie w kwalifikacjach i potem o wiele dłuższe stinty w wyścigu, więc moim zdaniem miał dużą przewagę i to nic nie chce odbierać kierowcy. Zresztą jeszcze Norris mówi nie tylko o sobie, ale mówił też o Piastri, że tutaj, że ja i Oscar i no ale chcę jakby odciągnąć jakiś ciężar, nie wiem, tych zasług od samego samochodu. Trochę czuję się poszkodowany, że ludzie go jakby jego nie wychwalają. No i trochę to rozumiem, dlatego że patrząc na to, jak przedstawiany jest na przykład Lewis Hamilton, jego kariera cała w motorsporcie, to jakby większość fanów, a szczególnie największych fanów Lewisa, zupełnie pomija aspekt tego, że miał zdecydowanie dominujący bolid przez większość absolutną karierę. Kiedy zdobywał tytuły, tak? W zasadzie nie zdobył żadnego tytułu, mając gorszy bolid niż jakikolwiek inny kierowca. Innym się to zdarzało, nic nie umując, ale po prostu tak jest. Natomiast jak się mówi o Hamiltonie, to się mówi o legendzie jako kierowcy. Jakoś się cały czas spycha tam na tył, że ten Mercedes po prostu nie miał sobie równych, kiedy ten tytuł zdobywał, a jak miał sobie równych, to przegrał go na przykład z Verstappenem. Więc być może o to chodzi ostatecznie Norrisowi, żeby no, skoro Lewis był taki zajefajny, że wygrywał, to może i Lando sobie rości prawo do tego, żeby być zajefajnym, że wygrywa, nie, że McLaren jest najlepszy.
Znaczy, jak wygrywał Hamilton, no to też wiadomo, jak było. Też nikt go nie lubił za to, że wygrywał, no bo wiadomo było, że miał najlepszy bolid. Teraz ludzie mają krótką pamięć i zapominają o tym, nie? I pamiętają tylko cyferki. Ale ja, jak byłem mniejszy, oglądałem wyścigi Formuły 1, no też nie lubiłem tego, że Mercedes odjeżdżał sobie na minutę i walczyli sobie tylko, nie wiem, Rosberg z Hamiltonem, a reszta stawki to do zapomnienia, nie? Więc w tamtych czasach też Hamilton, myślę, że Hamiltonowi mocno odbierano same zasługi jako kierowcy, tylko przez to, że miał najlepszy bolid. A teraz Norris jest w podobnej sytuacji.
Ja mam takie dwie myśli. Po pierwsze, wydaje mi się, że Lando w zeszłym sezonie stracił sporo sympatii takiej ogólnej kibiców, którym powiedzmy był obojętny i czuję, że jest w jakiś sposób nielubiany i myślę, że on też to może odczuwać, że nie jest aż tak hypowany, wiecie, jak Max Verstappen, którego się albo kocha, albo się go nienawidzi, czy Lewis Hamilton też, który ma takich fanatycznych wyznawców, może tego brakuje Lando, ale całość podsumuję tym, co powiedział Fernando Alonso po testach, bardzo mi się to spodobało, to znaczy teraz jak jest z przodu Lando Norris, to mówi, że mogą wygrywać cztery albo pięć zespołów, a jak był piąty czy szósty, to mówił, że tylko jeden bolid cały czas wygrywa. I myślę, że to ciekawe podsumowanie tej sprawy. A Tymek,
Jeszcze to, jeszcze ten,
a proszę.
jeżeli mogę, to jest bardzo ciekawe, właśnie znalazłem cytat, co też Tymek, który wcześniej powiedział, że ten, o tym podejściu, bo odniósł się Norris do tej wypowiedzi Russella, że ten, że McLaren już może sobie tam sprzestać rozwijać samochód i skupić się na sezonie 2026. I powiedział, wiem, że George zrobił takie komentarze w ten weekend, ale mówi, jeżeli to jest ich mentalność, to cudownie, ale nie taką mentalność powinno się mieć, więc sorry, stary. I mówi, że wiemy, cały czas mamy dużo pracy dlatego, że tym samochodem i że jeżeli się jakby zrelaksujesz, no to wówczas ponosisz porażkę. Formuła 1, jeżeli zaczynasz myśleć o tym, że jest dobrze i cool, to właśnie wtedy cię łapią inni. Bardzo interesujące. Sorry, że po prostu jakieś zwróciłem uwagę, że wziął mi się to w oczy, ten mentality, nie? George'a Russella i mentality McLarena.
No tak, a z kolei Russell może też, to jest taka szpileczka i takie trochę zdjęcie z siebie, chociaż podobało mi się, ktoś komentował jakieś te memy, było mnóstwo memów po tym wyścigu, wyjątkowo, że wiecie, taki George Russell, który kiedy przejedziesz najbardziej nijaki wyścig w swojej karierze i dojeżdżasz na podium.
I nie zrobisz nic innego niż trzeci.
Tak, ale dojechał, trzeba było tam dojechać, więc to jest i tak coś. Dobrze, Tymek, a powiedz jeszcze w trzech słowach, kto twoim zdaniem jest teraz najlepszy? Tak, kto. Proszę?
Microsoft.
To w dwóch słowach.
Co w dwóch słowach? Dobrze. Dziękuję bardzo, przyjmuję, zgadzam się w pełni. A myślisz, bo rozgorzała teraz ta dyskusja, czy myślisz, że Piastri jest lepszy niż Norris? Dziękuję bardzo.
Głupio mi teraz to oceniać, nie? Trochę, no bo Oscar zgarnia moją sympatię, nie? Przez to, że właśnie jest taki cichy, nie wychyla się za bardzo, po prostu robi swoją robotę, popełnia błędy, ale po prostu jest taki bardziej ludzki, nie? Gdzie nie trzeba, nie ma od niego takich wymagań, tak naprawdę. I to jest spoko, że to jest kierowca, który nie potrzebuje dużego rozgłosu medialnego, który nie chce jeszcze tego i po prostu sobie jeździ, bo to lubi, nie? Ciężko powiedzieć, bo wydaje mi się, że McLaren cały czas bardziej stawia na Lando, nie? Więc Lando jest w faworyzowanej pozycji cały czas i Oscar musi trochę z tym walczyć i są blisko siebie, nie? Ale myślę, że w pewnym momencie wreszcie Oscar przeskoczy Lando.
Okej, okay, dobra. Ja też tak uważam. Zobaczymy. No to teraz przejdziemy do totalnej katastrofy Ferrari. No nie wiem, jak to inaczej nazwać, czyli tak bardzo wyczekiwany debiut Lewisa Hamiltona. I tu też kolejno memów było tak dużo, jak wiecie, leży ten Batman czy ktoś tam i patrzy na obrazek i na tym obrazku Bono, czyli
Wolverine, a nie Batman.
Wolverine, no Jezu, tak,
Boże święty.
jestem bardzo słaby w superbohaterów. Znam Batmana, właśnie tak. Wolverine, oczywiście. I że tęskni za swoim dawnym inżynierem wyścigowym, i tam faktycznie przez radio poleciało: nie mów mi, co mam, nie mów do mnie, wiem, co mam robić. I czy myślisz, Czarku, że Lewis powoli zaczyna rozumieć, z czym borykał się Sebastian Vettel, gdy
Myślę,
przegrał?
że spotka się z takim trochę szokiem kulturowym, bo jednak to, czego mnie nauczyły wyścigi, tak jak patrzę trochę bardziej z zewnątrz, ale słyszę mnóstwo historii, to jest to, że jakby istnieje bardzo wielki rozdźwięk między tym, jak ludziom się wydaje, że te wyścigi działają, a między tym, jak działają. Typu na przykład ludziom się wydaje, że wszystkie zespoły we wszystkich kategoriach wyścigowych to tam jeżdżą po to, żeby wygrywać, podczas gdy i dawać siebie wszystko, podczas gdy absolutna większość tych zespołów, wszyscy chcieliby wygrywać, albo większość, ale przede wszystkim jeżdżą tam po to, żeby trwać, bo to jest dobry interes. I to jest ich główne zadanie, co oznacza, że nie zawsze im na tym zależy w ten sposób. Raz, a dwa, że są takie historie w motorsporcie krążą, że człowiek by się za głowę łapie, normalnie by ciężko wierzyć, że w ogóle w tym zidealizowanym świecie nawet Formuły 1, ale też w niższych kategoriach, ale dostanie Formuły 1, że się dzieją takie historie, że najgłupsze rzeczy, jakie można sobie wymyślić, to się zdarzają. Tym bardziej, że on top widać to czasami, nie, że jest popełnione coś głupiego, ale to, co się dzieje za kulisami, to jest w ogóle insza inszości. Lewis teraz być może zaczyna odkrywać, czym się różni ten ideał Ferrari, jak patrzyłeś od strony tego czerwonego kombinezonu, bolidu i tak dalej, a jak wyglądają realia zespołu, który po prostu działa zupełnie inaczej niż Mercedes i działa na sposób włoski, na modę włoską i że pewne rzeczy, które wydają mu się oczywiste, to nagle idzie do ekipy i może być zdziwiony, że to działa totalnie inaczej, albo w ogóle nie działa. Znaczy, najlepszym przykładem jest ten tekst, że zdziwiło go, że Ferrari nie dostosowała w ogóle żadnych procedur do tego, że się warunki zmieniały na torze. I to dla niego było takie zadziwiające, no bo u nich Mercedesie to było normalne, że jak się zmienia trochę temperatura, no to trzeba coś zrobić inaczej.
A czy Tymek, ty miałeś kiedyś, czy masz w ogóle jakieś takie doświadczenia z trudnymi współpracami
O tak, zdecydowanie.
typu?
I myślę, że jemu się
Nie.
będziemy teraz mówi, przypominało czasy z kartingu, kiedy jeździł dla włoskiego zespołu. Razem z Robertem i z Niko, więc tak, i znam obie strony, i włoskie, i brytyjskie, więc mogę dobrze jakby dobrze znam, o co może chodzić i jak to są inne światy mimo wszystko, nie? I te podejście Włochów, że wszystko będzie okej, okay, się ułoży i tak dalej. No problemo i w ogóle, że jest zawsze kolejny wyścig, gdzie w Anglii jest widać jakby tym bardziej profesjonalizm, nie? Jest to bardziej parcie na wynik, no to, żeby zrobić robotę, gdzie Włosi po prostu sobie to robią, bo lubią często, bo to sprawia im przyjemność, ale nie mają w sobie takiego ultra zapału, żeby zrobić wszystko na maksa, nie? I dużo lepiej się pracuje wtedy w takim zespole, jak nie, na przykład w zeszłym roku, kiedy jeździłem dla włoskiego zespołu, dla angielskiego zespołu i po prostu wiem, że wszystko było przygotowane na tip-top, że każdy wykonał swoją robotę, bo wtedy się po prostu pewniej czujesz. I wiesz, jak oni wykonali swoją robotę, to ty jesteś w stanie wykonać swoją robotę również tak dobrze jak oni. Kiedy jeździłem we Włoszech w kokardach jeszcze, to zawsze było takie pytanie, dobra, okej, może teraz się uda, może się nie uda, czy w finale wszystko jest dobrze zrobione i tak dalej, czy mechanik na pewno wziął mi dobre opony na ten finał, bo już parę razy też miałem takie historie z Włochami, więc jest to po prostu inny świat, nie? Jest to inna mentalność. Mam doświadczenie z oboma i wybieram mimo wszystko
Brytyjską.
nie?
No to a Mercedes to ten brytyjski.
Czysto i wyłącznie z tego, że kocham Włochy, kocham włoskich ludzi, ale motorsport, kolebka nie bez przyczyny jest w Anglii, nie?
To Fred Vasser fajnie powiedział, zapytany o to, czy Lewis się przyzwyczaja tutaj, czy trudno się było przyzwyczaić, nowe jedzenie, nowe wszystko, i powiedział, że przyjeżdżając z UK to chyba nie jest najgorsza zmiana, i
Nie,
tak
nie,
naprawdę
to
wszystkie mi
akurat
mówią,
jest
że
tym, że to jest wybawienie, jak mam być szczery.
przynajmniej jednym sobie pojesz.
W Anglii to jakaś masakracja była w zeszłym roku.
Ile można jeść fasolę i rybę?
Fish and chips.
A powiedz, Czarku, myślisz, że Lewis może mieć wpływ na Ferrari taki, że po prostu uprofesjonalizują się? Czy myślisz,
Myślę,
że
że
to są
sam
tylko
kierowca nie
plotki?
ma takiej siły przebicia. Jak Schumacher przyszedł do Ferrari, ta kultura się zmieniła, on nie był sam. Tam był najpierw Jean Todt, który przyszedł i był zdziwiony w ogóle tym, co widział. Zabronił mu pić wino do obiadu i tak dalej. I tam było duże bunty w Ferrari, że przyszedł koleś, który im każe tutaj pilnować rzeczy i zasuwać. Był tam Ross Brawn, czyli no absolutnie persona wybitna, jeśli chodzi o Formułę 1 od strony zarządzania. Jako dyrektor techniczny, nie, to też trzymał za twarz i był, mieliśmy tak francuskiego szefa, i to tego takiego mega zorganizowanego Francuza i takiego trochę, pamiętam, że komentator na Kanał Plus, no, redaktor Jacek Gucwa, który też pracowaliśmy razem w ciągu sportowym, nazywał go małym Napoleonem i faktycznie chyba coś do tego pasował. To był ten typ Francuza. Był brytyjski, Zak Brown, czyli człowiek absolutnie, no, fenomenalnie
Brown.
ogarniający, tak, powiedziałem Zak?
Tak.
Sorry, Zak Brown. Oczywiście, no, mega czujący, rozumiejący Formułę 1 i technicznie, ale także politycznie i do tego i właśnie jak trzeba zespół organizować. I był Michael Schumacher, te trzy główne postaci, które po prostu Niemiec, które odgrywały, jakby grały główne skrzypce Ferrari. To była inna organizacja, ale ich było więcej. Natomiast tutaj ich Lewis Hamilton chodził w gotowy układ, w którym Leclerc jakoś się znajduje. Co prawda w zeszłym roku mu źle złożyli bolid, miał źle działające hamulce w Bahrajnie, albo tak zdarzało się nie raz i nie dwa, także w zeszłym roku, że coś tam było źle zmontowane, były mniejsze lub większe usterki. Tak, w Monako, jak miał startować z pole position kilka lat temu, to mu ten pół osi po drugiej stronie nie zmienili, bo i przeładował ścianę z drugiej strony, więc nie pomyśleli, że to jednak jest układ napędowy. Jak wywala gdzieś bokiem w ścianę, no to wypadałoby zmienić trochę więcej niż tylko pół osi po tej i części po tej stronie. I tego sam Hamilton nie zmieni. Mi się wydaje, że naprawdę Damien Hill powiedział to bardzo ciekawie, że który jest wielkim fanem Hamiltona, że Hamilton może uciekać z Ferrari jak poparzony kot. I ja nie wierzę, że on będzie w stanie na to wpłynąć. Nawet Lewis Hamilton, bo tobie to jego coś więcej, ale to jak zespół rządzi, to wie Tomek, to nie, oczywiście nie jest na poziomie Formuły 1. No i kierowcy, jakby juniorzy są, nie są tak traktowani jak gwiazdy Formuły 1, jak siedmiokrotny mistrz świata. Ale tak czy inaczej, chyba tym zawsze wygrywa, prawda? Co by się nie działo.
No, zdecydowanie. Ale to jest właśnie to, co mówiłeś, nie? Że podejście. To jest te swoje nawyki, które mają Włosi, totalnie się różnią od tych, którzy mają Anglicy, i to się bardzo różni, nie? I to później ma odzwierciedlenie w ostatecznych wynikach.
No cóż, trzymamy kciuki za Luisa. Myślę, że może być naprawdę wesoło, jak już będzie kilka wyścigów i zaczną mu strzelać teksty właśnie typu "It's probably water", jak do Leclerca w tym, co myślę, że może w końcu pęknąć. No dobra, mamy taką nowość małą. W każdym odcinku będziemy sobie starali też strzelić kilka krótkich temacików, które się wydarzyły. W paru słowach, Tymek, widziałeś trailer najnowszego filmu Formuły 1, ten, co wyszedł parę dni temu?
Tak, widziałem.
I zaraz spytam cię o opinię, ale powiem najpierw swoją, jak dobry gospodarz. Ja byłem, im więcej informacji czy też obrazków z filmu dostaję, tym jestem mniej sceptyczny i o ile po prostu chyba będzie trzeba przymknąć trochę oko na historię, tak myślę, że wizualnie może się obronić. Film jest reżysera Top Gun Maverick, który moim zdaniem też fabularnie był po prostu głupi, ale i tak przyjemnie się oglądało, bo był po prostu super nakręcony i leciałem tam z Tomem Cruise'em, tym myśliwcem, za każdym razem. Oddaję głos Tymkowi. Co sądzisz? Czego się spodziewasz po tym filmie?
Spoko wizualizacji, dobrych aktorów, dużo smaczków, ale czy to będzie film o F1?
Dla tych, którzy nas słuchają, Tymek zrobił sceptyczną minę.
Tak, bardzo.
Dobrze ujęte. Też... ja widziałem bardzo entuzjastyczne jakieś komentarze wielu osób na temat tego, że o, że będzie super film, ale mi się ten, moim po tym trailerze się mniej podoba. Znaczy inaczej, film, jak jest dobry scenariusz, to może być całkiem fajny, natomiast ja będę musiał od razu zapomnieć, że tym filmem, że to jest film o Formule 1, a tak jest reklamowane, nazywa się Formuła 1, więc już cały plot w ogóle, jaki jest z niego spleciony, jest absolutnie nie o Formule 1. Absolutnie. Kierowca, który dopiero co mieszka w przyczepie, tak, i uprawia hazard, dopiero co wygrał Daytony w wieku lat, nie wiem, 50, nie wiem, czy film miał 50 lat, ale w realnie ma tak ponad 50. Przychodzi do Formuły 1, żeby, o kurde, przychodzi do Formuły 1, tak, z amerykańskich wyścigów, gdzie nie jest w stanie znaleźć żadnego Amerykanina w ogóle, żeby cokolwiek ogarnął, żeby uczyć młodego kierowca, jak się, tak, żeby być jego mentorem, bo o to chyba chodzi. Jest totalnie absurdalnie idiotyczna historia, która w ogóle nie ma nic wspólnego z Formuły 1. Że nie wspomnę o tym kołuczowaniu starszego, młodszego kierowcy przez starszego, to się rzadko zdarza, bardzo, jednak kierowcy idą tam już po to, jakby, żeby wejść do Formuły 1, musisz być na tyle ogarnięty, że owszem, masz dużo do nauczenia i możesz się dużo nauczyć od kolegi z ekipy, no ale raczej nie szukasz, wiesz, nie patrzysz w niego jak w obrazek, to nie jest twój tutaj autorytet, tylko jest to twój ostatecznie przeciwnik, od którego się uczysz, podpatrując go bardziej niż jakby patrząc w niego jak w obrazek, chociaż tam jest też, ten konflikt jest w ogóle tak naprawdę, bo chodzi o to, że oni się nie lubią na początku bardzo. Tak więc to może być całkiem spoko film. Ja bardzo lubię Brada Pitta jako aktora. No i Javier Bardem tam gra. Ale jeśli chodzi o ten coraz więcej detali z tego, jaki tam jest plot wstawiony, typu na przykład, że kobieta projektuje bolidy. Znaczy ja wierzę, że jest to całkiem...
Ostrożnie?
Nie jest ostrożnie. No, taka jest prawda. Ja zdaję sobie sprawę, ja nie uważam, że kobieta nie jest w stanie zaprojektować dobrego bolidu Formuły 1, bo jest, na pewno są takie kobiety. Natomiast jednak takie rzeczy póki co się nie zdarzają i mi się wydaje, że dużo się nie zdarzy. Szczepyś nie zdarzy, dlatego że zupełnie naturalnie jest tak, że kobiety rzadziej wybierają same z siebie zawody związane z inżynierią, tak? Prawda jest taka, że chłopcy wolą przedmioty, kobiety ludźmi się bardziej zajmują i tak wybierają raczej swoje drogi kariery, jeżeli mają swobodny wybór, stąd jest bardzo mało kobiet inżynierów po prostu, którzy się zajmują inżynierem na tym poziomie. Absolutnej większości, choć są wyjątki, to po prostu nie obchodzi. A tu mamy historię taką i mamy historię, że a to było to mi akurat zbawiło w tym pierwszym trailerze, że on rozmawia z tą panią inżynier, co projektuje bolid i mówi, że Ferrari, McLaren, Mercedes są szybsi na prostych, a my będziemy szybsi w zakrętach. Nie? W sensie jakby, to jest to tak idiotyczne też w ogóle, jeśli chodzi w ogóle o cały plot, no to nie, Tymek udjął to świetnie, to nie będzie film o Formule 1, ale będą pewnie fajnie nakręcone bolidy, fajnie pokazane i to może być fajny film, dobre, ale nie o Formule 1.
Kto wie, słuchaj, może jakaś... młoda dziewczyna zobaczy ten film i właśnie się zainspiruje i zostanie.
A to o to chodzi, bardzo dobrze, oby.
Ale w ogóle to wydaje mi się, że ten film jest jednak mocno nakierowany na amerykańskiego widza, który Formuła 1 myśli, że to jest taki gorszy IndyCar. Pokazać.
Myślę, że to się zmieniło trochę w Stanach. Już widzowie w Stanach o wiele lepiej wiedzą, że Formuła 1 to jest najlepszy sport na świecie i myślę, że bardziej to nie jest dla amerykańskiego widza, inaczej, jest tak dla amerykańskiego widza, jak generalnie filmy hollywoodzkie, które co prawda ostatnio są absolutnie fatalne od dłuższego czasu, większość, no to jednak są robione dla świata, tak? To są amerykańskie spojrzenie, amerykańskie wizje, ale no są to międzynarodowe filmy i tak samo ten film no, jest no tyle skierowany do Amerykanów, na ile Hollywood typowy po prostu kieruje filmy na cały świat w ten sposób.
Ja się tylko boję, że jeśli chodzi o ten film, to że będzie bardzo umniejszona rola kierowcy. Że kierowcy wyścigowi, szczególnie którzy są w F1, są na maksa sfokusowani na Formułę 1. Tylko oni myślą, robią wszystko tylko i wyłącznie, żeby tam się dostać. Mocno trenują, nie wiem, jeżdżą cały czas, siłownia i tak dalej. Boję się, że jak to będzie w F1 pokazane w tym filmie, to że. No, że coś tam, jakieś impreza, czy coś tam, nie wiem, jakieś skrady, whatever, że rola kierowcy samego będzie pokazana w złym świetle, że ci młodzi, młode pokolenie, które to zobaczy, którzy sobie, nie wiem, pomyślą, ej, dobra, w sumie bycie kierowcą F1, co to za problem, jakiś stary dziadek może sobie jechać, nie wiem,
No, no, no.
wypije se drinka przed wyścigiem i skończy na podium, co to w ogóle jest, nie? To nie wiem, sportem nie można nazwać.
To masz rację, ciekawe bardzo.
I tylko się tego obawiam, nie? Tak
Że to
naprawdę. Serio.
spojrzenie pogłębi, że tutaj Formuła 1 to tak jak wyścigi, no co, no takie szybsze samochody, nie też jeżdżę samochodem, tak, tylko nie cisnę do dechy. Najechałem kiedyś 170, tak, na chwilę sobie pozwoliłem, albo nawet 200 na niemieckiej autostradzie. No, nie jadą, no to 300, co to za tam, a to jest w ogóle totalnie inna dyscyplina sportu.
No, dokładnie.
Ale jest inspirowany prawdziwym życiem, bo Ocon też chyba przez jak był młodszy, to mieszkał w przyczepie. Tutaj Brad Pitt też mieszka w przyczepie, prawda? Więc ewidentnie sobie pożyczyli jakieś obrazki. Drugi szybki temat to duży sukces Romana Bilińskiego, czyli podium w Formule 3. Czarku Tymku, czy to jest duży sukces?
Zdecydowanie, no. Wreszcie polska flaga pojawiła się na podium w seriach juniorskich towarzyszących Formule 1, więc to jest jakby tak naprawdę przełomowe. Mam nadzieję, że dzięki może Romanowi wreszcie, nie wiem, może polskie firmy, może ktoś się tym zainteresuje, zobaczy w tym potencjał prawdziwy i będziemy widzieć więcej Polaków na tym poziomie. Chciałbym, żebym to był ja, tym pierwszym na podium i tak dalej. Inaczej, jeszcze nikt nie wygrał wyścigu, może się to kiedyś uda, ale prawda jest taka, że trzeba się cieszyć, no bo możemy na tym tylko skorzystać.
No też uważam, że to super i że jest to naprawdę duży sukces. Też uważam, to podkreślam, że po prostu niedoceniane jest to, jak jest to trudna kategoria, jak jest mocno obsadzona i no, mało kto ma jakieś takie właściwe spojrzenie na kategorie juniorskie, nawet ludzi, którzy siedzą bardziej w środowisku. I wydaje mi się, że ta Formuła 3 jest taka trochę dyskredytowana. I czy lekceważona, coś w tym stylu. Natomiast prawda jest taka, że jak idziesz już i tak idziesz po prostu najlepszy wyścigów, do jakich chcesz, by się da, i nawet no, nie wiesz, czy dojdzie do Formuły 1, bo bardzo mało kto dochodzi, ale jednak no, idziesz jakby po tej drabinie, no to jest druga najlepsza. I jest po prostu ultra trudna, jest świetnie obsadzana, kierowców bardzo doświadczonych, kierowców, którzy dużo jeżdżą, także innymi bolidami, kierowców, którzy mają duże pieniądze na starty też, więc jest po prostu bardzo trudna. I fakt, że Roman w pierwszym starcie na torze, na którym jechał pierwszy raz, znalazł się na sytuacji, na pozycji, żeby mieć to podium, czapki z głów, nie? W sensie super, w końcu się udało.
Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów tutaj jako cały panel. I przechodzimy do Grand Prix Chin 2025 na torze w Szanghaju. Jest to pierwszy weekend sprinterski w tym sezonie. Zanim posłuchamy fragmentu audiobooka ze Skarbu Kibica, co Czarka, to powiedz tym, czy podobają ci się w ogóle te weekendy sprinterskie, czy wolisz klasyczne?
A mi to odbiera taką magię weekendu wyścigowego F1, więc ja jestem przeciwny.
A ty, Czarku, po tych kilku sezonach?
Też uważam, że jest to zbędne. Początkowo mi się podobał, ale za dużo. Nie w sensie, że jednak co za dużo, to niezdrowo. I te emocje też, jak one się tak stopniowały i się rozkręcały, i masz porządnie ustawiony weekend, no to no, po prostu czekasz na tę ucztę niedzielną, tak? A teraz w tym rytmie po prostu zawsze w niedzielę mam wrażenie, że już ten wielkie moc po prostu się rozmywa, nie? W sensie, że to nie jest uczta, tylko już były dwie kwalifikacje i był sprint dzień wcześniej, czyli taki wstęp do wyścigu, więc
Wiesz, czego się spodziewać, nie? Że jak można
W dużej
powiedzieć.
mierze tak, wiesz czego się spodziewać, chociaż wiesz co, często są zmiany właśnie między sprintem, a dużo się może zmienić, tak?
Teraz jak można zmienić, jest park firmy otwarty i tak dalej, nie? Że można jeszcze zmieniać coś w licie. Więc tak, ale mówię, jakby w seriach juniorskich spoko, bo jest to zrobione w taki sposób, żeby umożliwić większej ilości kierowcom zrobienie dobrego wyniku. Ale W1 jest to zrobione tak, żeby ci najlepsi mogli zdobyć więcej punktów, więc po prostu to jest trochę smutne dla mnie.
Czy co, reverse grids na ten, na Formułę 1?
No byłoby inaczej. Według mnie to byłaby jedyna taka rozsądna możliwość, jeśli chodzi o jak przytrzymać sprinty, to z reverse gridem.
A, po prostu, żeby był show, tak? Nie na takie, skoro jeszcze idziemy w tym kierunku, to już pójść jakby konsekwentnie i pójść na całość.
Dokładnie.
Tak, ale ja też się zgadzam, bo wydaje mi się, że te sprinty miały być czymś, co sprawi, że weekend będzie ciekawszy, a mi też zabierają jednak ten fan. Chociaż pamiętam w zeszłym sezonie, że było tak, że ten pierwszy i drugi sprint jeszcze spoko, ale ten ostatni to już po prostu miałem, o Boże, niech to już będzie normalny weekend. Ale faktycznie ja też jestem za tym, że jeżeli już mamy robić show, to róbmy wszystko, co się da. To reverse grids, let's go. Chciałbym to zobaczyć. No dobrze, to słuchajcie, posłuchamy sobie teraz i wy z nami posłuchacie fragmentu przy Skarbu Kibica 2025 by Cezary Gutowski, audiobook o Grand Prix Chin.
Grand Prix Chin to kolejny wyścig na liście Formuły 1. Bardzo ciekawy, bardzo udany tor, jeśli chodzi o konfigurację, dość wyjątkowy. 56 okrążeń do pokonania, 5,4 km długości. Co ciekawe, rekord okrążenia w wyścigu należy do Michaela Schumachera. Jeszcze z 2004 roku, minuta 32 sekundy, 238 tysięcznych kierowcą, który wygrał najwięcej wyścigów na tym torze, jest Lewis Hamilton. To jest aż 6 zwycięstw. Oczywiście długa przerwa w kalendarzu, jeśli chodzi o zeszłoroczne wydarzenia. Kierowcy byli zaskoczeni pomalowanym asfaltem. Tor zalano bitumenem, który miał zabezpieczyć nawierzchnię przed uszkodzeniami. I było dużo rozmowy i takie dziwne pomysły. Równie imponujący jest sam tor, którego zróżnicowana nitka z lotu ptaka odwzorowuje znak Shang, czyli pod górę, wysoko. Już na starcie kierowców czeka bardzo długi, zacieśniający się podwójny prawy zakręt, który zaraz potem odwija się w lewy wiraż numer 3. Co ciekawe, od połowy pierwszego do końca drugiego zakrętu tor dość stromo zjeżdża w dół, co nie do końca widać w telewizorach. W tym miejscu narodziła się legenda torpedy. Tak wściekły Sebastian Vettel nazwał Daniela Kwiata, rozgoryczony udanym atakiem Rosjanina w 2016 roku. Co było dość słabe, dlatego że Daniel Kwiat bardzo dobrze go zaatakował, a Vettel zderzył się z Raikkonenem, który sam wracał.
To był fragment audiobooka Skarb Kibica 2025 do nabycia na stronie cezarygutowski.pl. A teraz, Czarku, powiedz nam krótko o tym torze. W Szanghaju byłeś tam.
Tak. No,
więc byłeś, czy co się w Chinach pije? Chińską herbatę piłeś. Więc słucham, to jest zupełnie inny tor niż w Australii, to po pierwsze, prawda? Więc niekoniecznie tak. To wszystko przełożyć.
Znacznie szersze, bandy są o wiele dalej, jest dłuższy, jest szybszy akurat nic do końca, ale jest tam więcej dłuższych, prostych. Więc no ja na przykład bardzo lubię ten wyścig i bardzo lubię ten tor. Uważam, że jest bardzo dobrze skonstruowany, dobrze umyślony tam, da się wyprzedzać. Są też szczególnie takie dwie długie proste, czyli taka tylna, jedna z najdłuższych Formuły 1 między zakrętem 13-14. W zasadzie 11, 12, 13 to jest niby jeden zakręt cały. No nie, 11 jest lewy, ale potem 12, 13 to taki prawie rozwijający się. I potem ta prosta na głównej prostej, też generalnie takie ten, no tym jak nie jeździł w Chinach, ale wiem, że upalałeś na Simi, na przykład ten pierwszy zakręt, ten zacieśniający się, jest chyba bardzo wyjątkowy, prawda?
Jest bardzo ciężki, bo jest dziwnie wyprofilowany w ogóle. A jak patrzysz na przykład na zdjęcia czy coś, czy jak na Simie jeździsz, to niby tak cię zacieśnia i zmusza cię do tego, żebyś wszedł do środka, ale z drugiej strony musisz wziąć na tyle dużą prędkość, żeby cię bolid sam trochę na zewnątrz wyrzucił, nie? Więc w ogóle jest to bardzo fajny tor pod tym względem, że jest dużo sekcji o różnych osiągach dla auta, coś takiego, że
inne właściwości samochodu trzeba wykorzystywać, tak?
Są wolne zakręty, szybkie zakręty, długie, proste, krótkie, proste, duży sprawdzian dla silników też, więc jest to tor bardzo kompletny i jeden z fajniejszych w ogóle według mnie układów, jeśli chodzi o kalendarz.
No mi się też bardzo podoba, tak no, nie jeździłem nigdy w Chinach, nawet na Simie, natomiast byłem parę razy na tym torze i też lubię wyścigi po prostu. I faktycznie ma w sobie coś takiego, no prawie wszystko. No nie ma tutaj, jedyne co, to nie ma tutaj, i to być może jest faktycznie jakaś tam strata, nie ma takiego długiego, szybkiego łuku. Coś takiego, co się może zdarzyć na Silverstone albo na Suzuce, jest sekwencja łuków. Jest ten 7 do 8.
No ale... Lewy, później prawy, do takiego podwójnego lewego.
Tak, tak, zgadza się. Zgadza się.
No ale dalej, jeśli zespół... jest to w ogóle tor, gdzie musisz, myślę, kalkulować, jeśli chodzi o mniejsze aero, a większe aero, bo masz długą prostą, gdzie mniejsze aero by się bardzo przydało, a właśnie te sekwencje szybkich łuków, gdzie ten docisk jest bardzo potrzebny, więc zobaczymy, ze swoje może będą trochę kombinowały, może będą ubierały różne strategie i to też zmusi do trochę ciekawszego ścigania później.
No to co? Czas na nasze typy na Grand Prix Chin. Zawsze sobie Tymku typujemy pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Ja zacznę, żeby dać wam jeszcze chwilę na zastanowienie się. Ale już Tymek taki przygotowany dzisiaj to pewnie już ma w głowie. No to ja mówię... Ach, no serce podpowiada powiedz Max Verstappen, ale ja powiem Oscar Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton. Tymek.
A to na wyścig.
Tak, tak.
Charles Leclerc. Oscar Piastri, Max Verstappen.
Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri.
Czyli jednak Czarek Londoniarz. Dobrze. Okej.
Czy wydaje mi się, że w zeszłym roku były bardzo szybkie i Red Bulla i McLareny. Tylko w zeszłym roku McLaren na tym etapie chyba nie był tak szybki jak Red Bull, albo był tak szybki jak Red Bull, ale nie miał przewagi. I to przypuszczam, że jako, że bolidy tak bardzo się nie zmieniły, to będzie podobnie. Znaczy, zobaczymy, może Ferrari coś odrobi z nowym typem zawieszenia, ale w zeszłym roku mieli dużo problem tam. Na co z tych oponach wesoło tempa.
Dlatego tak powiedziałem, ale nadzieja umiera ostatnia.
Zwłaszcza u kibiców Ferrari, tak, to prawda. No dobrze, dziękuję wam bardzo, dziękuję ci Tymek. To była czysta przyjemność się z tobą spotkać i z tobą rozmawiać i posłuchać te wszystkie twoje insighty ze środka bolidu. Trzymamy kciuki za pozytywny rozwój twojej sytuacji i czekamy na dalsze update'y. I mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy w Codrive'ie i dziękuję Czarku, tobie jak zwykle, to była przyjemność czysta.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Widzimy się przed Grand Prix Japonii. Do zobaczyska. Thank you.